Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Wbrew temu, co się czyta, okres wolności słowa, trwający tak krótko w Polsce, nie zaczyna się z chwilą przyjścia do władzy Władysława Gomułki, lecz właśnie w tym okresie kończy się zaszantażowany pojęciem racji stanu, użytym właśnie przez tegoż Władysława Gomułkę, z którym wiązano nadzieję. Gomułka nie potrzebował używać metafor i przenośni, aby podbudować swoją tezę. Czołgi sowieckie na ulicach Budapesztu i 15, jeśli wierzyć danym oficjalnym, tysięcy zabitych Węgrów stanowiło wystarczająco silne ostrzeżenie. Wywieszono wtedy na ulicach Warszawy flagi węgierskie i tysiące ludzi zgłaszało się, aby oddać swoją krew, którą następnie transportowano samolotem do walczącego miasta. Grano hymn węgierski. Po prostu drukowało na pierwszej stronie węgierski poemat pod tytułem Powietrza. Lamentowano i pito. W ten sposób narodowe poczucie tragizmu zostało zaspokojone. Niełatwo jest dzisiaj pisać i mówić o październiku. Okazuje się nagle, że nikt nie wierzył. Nie myślę, aby warto rozwodzić się na ten temat. Nie pamiętam jednak, aby w historii świata znany był fakt, iż tyran rozdziera pewnego dnia szaty, po czym oświadcza, że od jutra postara się być lepszy. W starych numerach Po prostu, w artykule naczelnego redaktora, czytamy, iż polski październik nastąpił w rezultacie rewolucyjnego wrzenia mas robotniczych i chłopskich i ich zdrowego instynktu i wyrobienia politycznego nakazującego im wysunięcie żądań praworządności i demokratyzacji w stosunku do kierownictwa partii i narodu. Nie wiem, w jakim stopniu można brać na serio dumne oświadczenie robotników żerania nie przepuścimy. Oto czy 3000 ludzi uzbrojonych w ręczne karabiny ze sztykami jest w stanie powstrzymać armię sowiecką, najlepiej spytać wojskowych. W każdym razie partia rozegrała w swój taktyczny manewr bezbłędnie z punktu widzenia widowiska i sceny teatralnej. Dano ludziom poczucie, iż dokonali czegoś, co stanowi istotny punkt zwrotny w dziejach narodu. Trudno jest natomiast ocenić całą sprawę z punktu widzenia humorysty. Nie wiem czego i na jakiej podstawie ludzie spodziewali się po październiku i czy upoważniało ich do tego 11-letnie doświadczenie i bliskość granicy sowieckiej. Być może, że działo się to na zasadzie wiary w jednego człowieka, we Władysława Gomułkę. Być może, iż wierzono, że człowiek, który cierpiał i był więźniem swych współwyznawców, rządzić będzie nami, nie zapominając o tym, co sam przeżył i przecierpiał. Są to jednak przesłanki etyczne, stanowiące treść wspomnianej już przeze mnie książki pod tytułem Ania z Zielonego Wzgórza. Jeśli by się jednak oprzeć na materiałach statystycznych i na tym, co mówią policjanci i dyrektorzy więzień, mający wieloletnie doświadczenie, nic nie wiadomo, aby cierpienie uszlachetniało. Drugim zabawnym elementem w tej całej hecy jest uczucie rozczarowania w stosunku do Gomułki. Tak jakby rzeczywiście ten człowiek miał szansę zmienienia czegokolwiek na lepsze w bliskiej przyszłości. Sam Władysław Gomułka wkrótce po dojściu do władzy oświadczył w jednym ze swych przemówień, iż niemożliwe jest szybkie podniesienie stopy życiowej, gdyż po prostu nie ma czym płacić. Mówił przy tym o kolosalnych zadłużeniach Polski, o katastrofalnym stanie gospodarki narodowej, nie zapominając dodać, że Związek Radziecki wspaniałomyślnie zrezygnował z części swych roszczeń w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie słuchano jednak wystarczająco uważnie jego słów. Kiedy jechał do Moskwy, tłumy zebrane na dworcach ryczały radośnie na jego widok, błagając go jednocześnie, aby zabrał ze sobą na wszelki wypadek suchy prowiant i dając mu dobrą radę, która w owym czasie stała się hasłem narodowym – Wiesiek, trzymaj się! I zupełnie nie pamiętano, iż człowiek ten jest komunistą, prawdopodobnie najbardziej zaciekłym i twardym i nieustępliwym. Ta cała historia świetnie nadaje się dla pisarzy moralistów. Naród gnębiony i bity w tyłek przez lat 11, na skutek cierpień i bolesnych doświadczeń, wierzy w to, iż nagle stanie się inaczej za sprawą jednego samotnego człowieka. Jednak z punktu widzenia literatury policyjnej, w której duchu zostałem wychowany i która mnie interesuje, ta sprawa nie nadaje się na nic. Pisarze i myśliciele głosili po jakimś czasie legendę, iż są znienawidzeni przez Gomułkę. Przykro mi, ale nie jest niestety aż tak dobrze. Obawiam się, iż jest to legenda wymyślona przez nich samych. Gomułkę uznano za szpiega i nikczemnika. Pluto na niego, urządzono marszówki, w czasie których potępiano go publicznie, zarzucając mu ponad wszelką wątpliwość działanie na rzecz wywiadów francuskiego, angielskiego i amerykańskiego. Nie dano mu nawet tego, co stanowi przywilej najpodlejszego kryminalisty. Stanięcia przed sądem i powiedzenia prawdy o sobie, ludziom i sędziom. Pisarzom piszącym o szpiegach Gomułki i nieszczęściach wynikających z wychylenia gomułkowskiego dawano nagrody państwowe. Kosztem olbrzymich środków finansowych i wielu lat pracy i przemyśleń nakręcono wspomniany film pod tytułem Żołnierz Zwycięstwa. Szydzono z niego i drwiono i nie było nawet ani jednego Szymona Cyrenejczyka, który by mu pomógł. Po czym, według określenia Putramenta, rozgromiony Gomułka powrócił. I nic się nie stało. Ci sami ludzie, którzy na niego pluli, dalej kręcą filmy i piszą książki. Nikt nie został skrócony o głowę, nikt nie podzielił losu Borysa Pilniaka, Izaaka Babla i Gorkiego, którego 7 śmierci opisał Gustaw Herling-Grudziński. Nienawiść jest uczuciem, na które w zasadzie trzeba porządnie zasłużyć, jeśli ma się do czynienia z prawdziwym człowiekiem, niezależnie od tego, czy jest on komunistą, czy nie. Ale legenda jest dobra. Głowa państwa nienawidzi nas. Chciałbym, aby tak było w istocie. Jestem jednak zbyt stary, aby wmówić sobie, iż uczucie pogardy jest tym samym, co uczucie nienawiści. Jak powiadają, każdy może zabić, ale tylko król potrafi darować życie. Tak więc otrzymano podarunek królewski, ale podarunek ten jest podarunkiem człowieka pogardzającego, a nie człowieka nienawidzącego. Przykro mi. Ja sam w roku 1957 nie miałem już nic do roboty. W roku 56 wydano zbiór moich opowiadań pod tytułem Pierwszy krok w chmurach, ale był to krok również i ostatni. W literaturze interesowała mnie poza donosem policyjnym jedyna tylko sprawa. Miłość kobiety do mężczyzny i ich klęska. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Ja sam kochałem w życiu tylko jeden raz. Było to 11 lat temu i potem nigdy już nie kochałem nikogo ani przez minutę, mimo iż bezustannie starałem się stworzyć sobie złudzenia. Wszyscy, którzy mnie znają i pamiętają, wiedzą, iż literatura przestała interesować mnie naprawdę z chwilą, kiedy rozstałem się z Hanią. Ale Hania nie zostawiła mnie samego. Dostałem wtedy przydział na mieszkanie i mając wybór między Starym Miastem a Ochotą, wybrałem Ochotę, ponieważ w domu, w którym mieściło się gniazdo mego przyszłego szczęścia rodzinnego, mieścił się również żłobek dla dzieci. A Hania miała dzieci. Tak więc Hania odeszła, a ja zostałem z dziećmi. Od czasu do czasu przychodził Adam Pawlikowski z jakąś kobietą, która była skłonna dać mu tak zwane szczęście i wyrzucał mnie z mego własnego domu na czas trwania romansu. Odchodziłem więc żegnany przekleństwami sąsiadów i chórem dziecięcym. A pewnego dnia kolega Pawlikowski oświadczył mi, iż wstępuje w trwałe związki małżeńskie. I tak skończyła się historia mego gniazda rodzinnego przy ulicy Częstochowskiej. Otworzyłem wtedy serce przed Poltkiem Tyrmandem, oświadczywszy mu, że nie mogę żyć bez Hani. Tyrmand wysłuchał mnie, po czym ze złowieszczym uśmiechem powiedział: wobec tego została ci tylko zimna stal, ale spróbuj wyjechać z Warszawy. Jedź gdzieś, gdzie jej nie będzie i spróbuj pisać. Ale i tak nic się nie uda, powiedziałem. A to Tyrmand znów ze złowieszczym uśmiechem: to jest to, czego ci właśnie brakuje. Naucz się pracować z myślą, że nie może się udać. Tylko wtedy udaje się coś od czasu do czasu i naprawdę. I rzeczywiście nie udało się.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.